mnogość sprzętów nagrywających. Słucham? Tak, właśnie, ale to nie z mojej winy, naprawdę. Bo co, już patrzę w grafik i widzę, że mam przerwę, to jest telefon do mnie. Adam, możesz, bo coś tam, coś tam. Adam, możesz, bo coś tam, coś tam. A ja mam taką naturę, że jak nie jestem obłożnie chory, to nie odmawiam. Taką mam zasadę, co nie wiem, czy wam na dobrze wychodzi, bo no, może jakbym odmawiał, to nie wiem, czy tak zdrowo wychodzicie na tej zasadzie mojej do końca, ale po prostu nie odmawiam, no i dlatego tutaj jestem, stoję już chyba, nie wiem, drugi tydzień pod rząd, że tak powiem, we wszystkich możliwych odsłonach, no. Ale nie wiem, no, jeśli się znudzicie, to trudno, no. To wtedy naciskajcie na innych braci, żeby nie dzwonili do mnie. No różne są sytuacje, ja też czasami muszę prosić o zastępstwo, także tak jest, ja to tak na żarty, ale dobrze, że jest więcej niż jeden brat, słuchajcie, są takie zbory, gdzie po prostu jest jeden brat i wtedy żaden telefon nie pomoże ani nic, wtedy to członkowie zboru muszą do innych zborów dzwonić, żeby ktoś przyjechał, albo Psalm 119 czytać właśnie. Dobrze, pierwszą księgę Mojżeszową, teraz tak jak powiedziałem wam, zacząłem czytać Stary Testament, więc będziecie mieli serię ze Starego Testamentu pewnie przez najbliższe, nie wiem, pół roku albo i więcej. Pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział i czytamy tu ciekawe wydarzenie, które co prawda rzuca niezbyt pochlebne światło na ojca wiary naszej, Abrama. Niemniej jednak jest ciekawe. Tym bardziej, że powtarza się potem w 20 rozdziale ta akcja, którą Abram tutaj w Egipcie uczynił. A z tego, co czytamy potem w 20 rozdziale, to wiemy, że to była w ogóle jego standardowa procedura, którą sobie opracował, zanim jeszcze wyruszył zwiedzać te obce kraje. No, taki miał pomysł, prawda? Chodzi mi o tą sytuację, kiedy przybył do Egiptu od 10 wiersza 12 rozdziału i no, uzgodnił z Sarą, że będzie mówiła, że nie jest jego żoną, tylko jest jego siostrą. I zresztą jak czytamy w 20 rozdziale, gdzie, tak jak powiedziałem, podobna sytuacja jest w przypadku Abrahama i Abimelecha, ona rzeczywiście tak mówiła. Ona mówiła, że on nie jest moim mężem, on jest moim bratem. Czyli to no nie do końca może było tak, że jak czasami się myśli, że to Abraham, prawda, kazał jej pod jakąś groźbą, nie wiem jaką straszną, że ty masz mówić, że jesteś moją siostrą, a ona po prostu się zgodziła. Ona mówiła, że on jest jej bratem, więc no też niejako miała w tym udział. Znów, tak jak wiecie na pewno, technicznie rzecz biorąc była jego siostrą, więc technicznie rzecz biorąc nie było to kłamstwo, ale idea była taka, żeby wprowadzić w błąd, bo tak naprawdę to nie chodziło o to, że kogoś obchodziło, czy ona była siostrą, czy siostrzenicą, czy wujenką, czy stryjenką. Chodziło o to, żeby ludzie nie myśleli, że jest jego żoną, prawda? Czyli o to chodziło. No i to było oczywiste wprowadzenie w błąd. No ale ponieważ Bóg miał szczególne plany co do Abrahama i Sary, to może w innej sytuacji by nie interweniował, tak jak interweniował tutaj. Może po prostu pozwoliłby, tak jak Bóg często pozwala ludziom, którzy świadomie planują coś niewłaściwego i realizują to, co jest niewłaściwe, po prostu pozwala im to zrobić, a potem po prostu no, przeżywać konsekwencje tego. Natomiast ponieważ co do Abrahama i Sary i ich potomstwa Bóg miał konkretne, szczególne plany, to Bóg tutaj był zainteresowany bardzo mocno tym, żeby ten manewr Abrahamowi nie wyszedł. No więc ile razy coś takiego się działo, Bóg tak doświadczał, w tym przypadku Faraona, potem Abimelecha, że cała sprawa dość szybko wychodziła na jaw. Może przeczytamy przeczytamy od 10 wiersza. Jak mówię, znamy ten fragment, ale zawsze dobrze jest tekst przeczytać, prawda? Niż słuchać, jak ktoś go opowiada. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą ci Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ją ujrzeli dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. I przeczytamy jeszcze ten fragment z 20 rozdziału. Tutaj jest już dużo, dużo później, dużo wydarzeń się miało miejsce w życiu Abrahama. Jego imię już inaczej brzmiało, imię jego żony inaczej brzmiało, ale manewr ten sam. 20 rozdział. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Potem mamy tą sytuację, prawda, kiedy Bóg okazuje się Abimelechowi we śnie i w 8 wierszu czytamy tak dalej. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i powiedział im to wszystko. A mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, chociaż nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Okej. Na czym polegał problem? Problem w przypadku Abrahama polegał tutaj na tym, że szedł do krajów, których ludzie nie znali Boga. On już miał pewne doświadczenia z Bogiem. W 20 rozdziale nawet dużo większe niż w 12. I znał Boga. Zresztą był prawym człowiekiem. Widzimy to chociażby w 13 rozdziale, gdzie rozstał się z Lotem, w sposób, jaki on traktował swoją rodzinę. Był bardzo porządnym człowiekiem. Co więcej, wolał sam stracić, niż żeby ktoś inny stracił z jego powodu. Kiedy trzeba było ratować Lota, to nie wahał się iść na wojnę z wieloma królami, żeby tylko odbić kogoś, kto potrzebował pomocy. Ale tutaj, kiedy miał do czynienia z ludźmi z innych narodów, z tych, którzy według jego własnego zdania, tak jak w 20 rozdziale czytaliśmy, którzy nie mają bojaźni Bożej, wtedy postępował w sposób zupełnie niewłaściwy. Wiecie, to jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy tak to czytałem, to jest pewne niebezpieczeństwo, które nam też jako ludziom wierzącym grozi. Że traktujemy czasami ludzi niewierzących inaczej niż ludzi wierzących. I w pewnym sensie, oczywiście to jest normalne, nie możemy traktować ludzi niewierzących tak jak wierzących. Nie mamy takiego zrozumienia z nimi, nie jesteśmy tak blisko z nimi, ale czy czasami nie jest tak, że w stosunku do ludzi niewierzących pozwalamy sobie na pewne zachowania, na które byśmy sobie nie pozwolili w stosunku do ludzi wierzących. Albo nakrzyczymy na nich bardziej, albo jeżeli tam trochę się miniemy z prawdą, to nie jest to, prawda, nic takiego złego. Albo jeżeli niewierzący mówi, że zrobił coś, albo zamierza zrobić coś niewłaściwego, to my dla spokoju mówimy, tak, tak, no, prawda, sobie zrób, prawda. Innymi słowy, w małych nawet rzeczach postępujemy do ludzi niewierzących nie całkiem w porządku. I zawsze gdzieś tam jest usprawiedliwienie, a on tego nie zrozumie, a on to w ogóle i tak, prawda, to nie ma znaczenia dla niego. A to nie jest w porządku. To, co w tych fragmentach, które tużeśmy przeczytali, to, co mnie uderzyło, to co zadał, to pytanie, które zadał Faraon i Abimelech. Kiedy wyszło na jaw, że Sara jest żoną Abrahama, czy Sara jest żoną Abrahama później, to obydwaj zadali pytanie, cóżeś nam uczynił? Co ty żeś nam zrobił? Cóżeś nam uczynił? Abimelech nawet dalej drążył, mówi, dlaczego żeś to zrobił? Czy żeśmy ci czymś zawinili, że nas w ten sposób potraktowałeś? I Abraham musiał się gęsto tłumaczyć. Jego podstawą jego tłumaczenia było, no, szedłem do tego kraju, gdzie nie znają Boga i pomyślałem sobie, powiedziałem, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu. Więc mogę w stosunku do nich zastosować ten mały trik. Pominąwszy fakt, że Abraham nawet jak już był tam, to jakoś nie miał problemu z tym, żeby wykorzystywać tą sytuację dla swoich korzyści. Czytamy, że otrzymywał owce, wielbłądy, prawda, tam też, Abimelech też go tam obdarowywał ze względu na Sarę. Wiedział, że sytuacja nie jest uczciwa. Wiedział, że ta sytuacja, w której on jest, nie jest do końca w porządku. Ale nie miał z tym problemu, bo uważał, że to są ludzie, wśród których nie ma Bożej bojaźni. Tylko nie zauważał jednego, że z powodu jego niewłaściwego postępowania ci ludzie ponoszą szkodę. Ci ludzie przechodzą przez cierpienia, które w ogóle były dla nich niepotrzebne. Bo zarówno jeden, jak i drugi, jedno królestwo, drugie królestwo, czytamy, że zostało dotknięte przez ciężkie plagi z powodu tego jego uczynku. I wydaje mi się, że my jako ludzie wierzący powinniśmy często zwracać baczniejszą uwagę, jak odnosimy się do ludzi niewierzących. Jak odnosimy się do tych, którzy nie są Bożymi dziećmi. Oczywiście, Boże Słowo mówi nam, że powinniśmy czynić szczególnie dobrze komu? Domownikom wiary. Pamiętacie ten wiersz z Nowego Testamentu? Ale zaczyna się on w jaki sposób? Dokładnie. Czyńcie dobrze wszystkim, szczególnie domownikom wiary. Czyli tak jakby to, żeby nasze traktowanie tych, którzy są ludźmi wierzącymi, po prostu jest poza wszelką dyskusją w ogóle. Ale standardowy tryb jest, żeby postępować dobrze, postępować porządnie w stosunku do wszystkich. Mamy postępować właściwie też wobec ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, którzy nie są Bożymi dziećmi. Dlatego, że jeżeli postępujemy niewłaściwie, to możemy ich narazić na jakieś nieprzyjemności, możemy ich narazić na niewłaściwe sytuacje, a też przede wszystkim niszczymy swoje świadectwo. Abraham był osobą, która już znała Boga. On mógł tam iść i mógł coś o tym Bogu powiedzieć. Mógł w jakiś sposób tego Boga przekazać. Natomiast jego świadectwo generalnie nie było najlepsze w tych miejscach. Faraon w ogóle kazał mu się spakować i iść stamtąd. Abimelech mu powiedział, dobrze, już cały kraj masz, idź sobie gdzieś zamieszkaj. Ale też nie chciał go mieć w pobliżu. Oczywiście i Faraon, i Abimelech poznali Bożą moc. ale to nie było dzięki świadectwu Abrahama. Tak jak powiedziałem, poznali Bożą moc najprawdopodobniej tylko dlatego, że Bóg szczególnie chciał Abrahama i Sarę zachować przed tym, co się mogło stać. Wynika z tych historii, że nie było żadnych przeszkód, żeby jeden i drugi po prostu, kiedy już wzięli Sarę za żonę, normalnie z nią współżył, tak jak z żoną, i nie wiadomo, czy by mieli dzieci, czy nie. I do Abrahama jakoś to nie docierało. Także jego świadectwo nie było dobre. Jego świadectwo nie było właściwe. A oprócz tego naraził tych ludzi na zupełnie niezasłużone cierpienie. I dla mnie przynajmniej, kiedy to czytałem, jest taka właśnie bardzo konkretna nauka z tych fragmentów. Oczywiście tu jest dużo konkretnych innych zastosowań. Jednym z takich ciekawych zastosowań, które już kiedyś może słyszeliście, jest to, że jak wyobraźnia Abrahama wprowadziła go w maliny. On sobie wymyślił, że jak pójdzie do tych pogan, to oni go tam zabiją i już całą ułożył tutaj, prawda, prawie telenowelę. Co to się stanie? Zabiją, żonę mu zabiorą, wszystko ten. Bo tam nie ma bojaźni Bożej. Okazało się, że oni mają więcej Bożej bojaźni niż on. Bo nie dość, że go nie zabili, nie dość, że go nie obrabowali, to jeszcze on im problemów narobił. Także tu jest wiele różnych zastosowań. To, że Abraham nie ufał tutaj Bogu do końca w tej sytuacji. Że jednak, prawda, no, zdecydował się zrobić coś nieuczciwego, żeby chronić siebie, albo nawet mieć jakieś korzyści z tego. Ale to, na co chciałem wam szczególnie dzisiaj zwrócić uwagę, to, co szczególnie mnie tak uderzyło ostatnio, kiedy czytałem to, to właśnie ten fakt. Żeby nie było w naszym życiu, słuchajcie, takich sytuacji, kiedy ktoś kiedyś z niewierzących ludzi powie nam, dlaczego to żeśmy uczynili. Kiedy ktoś mówi, że coś zamierza zrobić na przykład i ty wiesz, że to jest niewłaściwe, ale myślisz sobie, a to niewierzący. No i tak to zrobi, i tak to zrobi. Poza tym ani mu to nie zaszkodzi, ani mu to nie pomoże, prawda? I mówisz, a dobra, rób co chcesz. Albo w ogóle nic nie mówisz, tylko przytakujesz, prawda? A potem on się wpakuje w problemy przez to. Czy nie powinieneś powiedzieć, nie, słuchaj, zrób jak chcesz, ale to nie jest właściwe, ok? To nie jest porządek. Nie rób tego. Albo my, jeżeli traktujemy kogoś niewierzącego, mamy jakąś sytuację, kiedy nie zachowujemy się tak, jakbyśmy zachowali się do kogoś wierzącego. Gdzie generalnie mamy większe opory, to jest brat, to jest siostra, prawda? Musimy postępować właściwie. Ale tam niewierzący, a nigdy go nie spotkam, nie wiem co i jak, co mi tam. No. Powinniśmy traktować ludzi niewierzących tak samo dobrze jak ludzi wierzących. To jest nasze świadectwo. To są ludzie, którzy są tak samo ludźmi stworzonymi przez Boga. Oni też mogą być Bożymi dziećmi kiedyś. Oni też mają jakieś tam problemy takie jak my. Oczywiście musimy pamiętać, że to nie są Boże dzieci. Że nie zawsze wszystko można, czy nie zawsze relacje mogą być takie jak z ludźmi wierzącymi i w wielu sferach nie mogą. Ale nigdy nie wolno nam używać usprawiedliwienia takiego jak Abraham. Nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, więc ja muszę kombinować. Ja jestem usprawiedliwiony, bo to są poganie, ja znam Boga, więc ja mogę w stosunku do nich zrobić, postąpić tak, jak mi się podoba. I jestem usprawiedliwiony. Kłamać przed światem niewierzącym. Oczywiście. Nie wolno nam kłamać, nie wolno nam postępować nieuczciwie, słuchajcie. Musimy być uczciwi w stosunku do ludzi, którzy są w tym świecie. Tak, bardzo się musiał. Ja sobie wyobrażam, że on bardzo się musiał wstydzić. I właśnie głównie o to mi chodzi, żebyśmy my nie słyszeli od ludzi wierzących kiedyś, niewierzących, tego, co on usłyszał w tych dwóch sytuacjach. Cóż nam to uczyniłeś? Czym ci zawiniliśmy? Dlaczego nie postąpiłeś uczciwie wobec nas? Bądźmy tymi ludźmi, którzy postępują uczciwie też w stosunku do niewierzących. Postępują uczciwie i właściwie. I nigdy nie używają wymówki, a to jest osoba niewierząca. Ona i tak, czy on i tak tego nie zrozumie, on i tak zrobi tak jak chciał, on i tak postępuje niewłaściwie, więc to mu nic nie zaszkodzi. Nie wiemy, czy mu nie zaszkodzi, nie wiemy, jakie będą jego losy. Bądźmy tymi, którzy postępują właściwie, którzy wszystkim dobrze czynią. I wtedy nasze świadectwo będzie właściwe. I wtedy nasze postępowanie będzie uczciwe. I Bóg będzie uwielbiony. Bóg będzie uwielbiony przez to, jak postępujemy. To takie krótkie rozważanie tego fragmentu. Mam nadzieję, że tą jedną myśl zapamiętamy z tego. Czy są jakieś prośby do modlitwy?